Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Ale on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Jezus naucza swoich uczniów, jak mają rozumieć w świetle objawienia Boga wydarzenia cierpienia, wydarzenia zła. Donoszą Jezusowi o Galilejczykach, którzy padli ofiarą rozkazu Piłata, pielgrzymach w świątyni jerozolimskiej. Chcieli oddać chwałę Bogu i składali Mu ofiary, jak to było przypisane w przymierzu na Synaju, w Torze Mojżesza. I w tym świętym miejscu, które jest szczególnym miejscem obecności Boga, pośród swojego ludu pielgrzymi doznają tego nieszczęścia, a przecież czuli się niebezpiecznie na tym miejscu, ponieważ było to miejsce Boga, miejsce zamieszkania Jego imienia, szczególna przestrzeń, w której nie powinno być niebezpieczeństwa ze strony władzy ludzi. Żadna władza ludzka, tym mniej władza pogańskich, rzymskich okupantów, nie powinna być w stanie im w tym miejscu zagrozić. A tymczasem stało się to faktem. Piłat był jednak w stanie rozkazać zabójstwo wiernych Boga na jego świętym miejscu. I to podczas składania ofiar. Takie wydarzenie jest całkowicie niezrozumiałe i wydaje się być sprzeczne z prawdami i tradycjami wiary, bo przecież za wierność Bogu i pobożność, czyli więź z Bogiem, powinno być błogosławieństwo, bezpieczeństwo życia, owocność życia, a tymczasem wierni Bogu ludzie, i tak było w historii tradycji wiary biblijnego Izraela od zawsze, także stawali się ofiarami zła. Dlaczego? Rodzi się pytanie. Czyż Bóg Izraela nie jest prawdziwym Bogiem? Czy nie jest On jedynym prawdziwym, sprawiedliwym Bogiem nie tylko Izraela, ale i wszystkich ludów? Tak wierzą ci pielgrzymi w Jerozolimie. Jak to zatem możliwe, że dzieją się takie rzeczy? Są one próbą wiary, niewątpliwie, dla oddanych Bogu ludzi, którzy nie mogą pogodzić swojej wiedzy z wiary, że Bóg jest Panem całej ziemi i jest sprawiedliwy, miłosierny i łaskawy, szczególnie dla tych, którzy przychodzą do Niego i chcą zmienić swoje życie, tak jak to przecież często było treścią pielgrzymowania, a jednak się dzieje. Jedynym racjonalnym wytłumaczeniem wydaje się być to, że ludzie dotknięci takim cierpieniem nie są niewinnymi ofiarami, ale sprawcami swoich nieszczęść, I tak próbowano to wyjaśniać. Widocznie byli ukrytymi grzesznikami, chociaż na zewnątrz wydawało się, że są niewinni, że właśnie ich dotknęło zło, które rozkazał Piłat. Stracili życie w miejscu, gdzie nie powinni byli umierać, bo przecież byli w domu Boga, w świątyni. Szukano wyjaśnień przyczyn takich cierpień i próbowano sobie to wytłumaczyć tym, broniąc Boga i tego, że jest wszechmocny i sprawiedliwy, że ci ludzie padli ofiarą samych siebie, że przyczyna ich nieszczęścia tkwi w nich, a nie w Bogu, który ich nie chronił. To, co ich spotkało, musiało być karą za ich grzechy. Tak tłumaczą sobie. Podobne usiłowanie rozumienia takich faktów dotyczy także innej kategorii cierpienia. Pielgrzymi byli ofiarami zła innych ludzi, w tym wypadku Piłata, ale oto Jezus nawiązuje jeszcze do kolejnego wydarzenia, którego nie można zrozumieć w świetle tradycji wiary. Przede wszystkim prawdy wiary na temat Boga, Jego wszechmocy, sprawiedliwości, dobroci, solidarności ze swoimi ludźmi, z tymi, którzy są Mu wierni. Jezus wspomina katastrofę budowlaną w Jerozolimie, gdy nagle zawaliła się wieża w Siloam i zabiła 18 mieszkańców Jerozolimy. I Jezus zadaje retoryczne pytanie, czy byli oni większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy. W tym przypadku chodziło o cierpienie wywołane nie przez ludzi wprost, ale przez świat w cudzysłowie, przez jego strukturę, która została zakłócona, w tym wypadku katastrofa budowlana. Dwa rodzaje cierpień, gdy chodzi o ich przyczynę. W wypadku pielgrzymów padają oni ofiarą zła drugiego człowieka, a w wypadku katastrofy wieży w Siloam nie wiadomo, kto zawinił, a jednak ci ludzie zginęli. Fakty nieszczęść zwykłych ludzi to może dotknąć każdego. I właśnie ten fakt, że ludzie Boga nie są specjalnie chronieni przez Niego w historii tego świata. Pobożni, naprawdę wierni Bogu ludzie, wybierający dobro, są tak samo zagrożeni nieszczęściem i cierpieniem, jak i wszyscy inni. Na tym poziomie jest wspólnota losu. Jezus odpowiada, aby nie wysuwać wniosków, nie wyciągać wniosków z tego, co się dzieje w stosunku do tych ludzi dotkniętych cierpieniem. Jezus stawia pod znakiem zapytania takie tłumaczenie faktów nieszczęścia i cierpienia, w których winę szuka się w cierpiących. Na tej ziemi dzieją się bowiem nieszczęścia i cierpienia, z którymi Bóg nie ma bezpośredniego związku. Nie wszystko, co się na ziemi dzieje z ludźmi, zwłaszcza gdy chodzi o nieszczęścia i cierpienia, jest bezpośrednią akcją Boga. To nie On jest sprawcą. Większość doświadczeń cierpienia i nieszczęścia nie jest wolą Boga, gdy się dzieje. Szczególnie wymownym świadectwem tego rodzaju rzeczywistości cierpienia i nieszczęścia jest Księga Hioba. To, co się Hiobowi przydarza, nie jest wolą Boga, ale Jego przyzwoleniem. Dopuszcza Bóg do tego, że się dzieje, ale nie każe Hioba, bo nie ma za co. Podobnie i tu Jezus naucza, że wydarzenia nieszczęścia i cierpienia nie są dowodem, że ten, kto cierpi, zawinił, a to, co się stało, jest karą ze strony Boga. Jezus apeluje na podstawie tego, co się stało, na podstawie tragicznej śmierci pielgrzymów w świątyni jerozolimskiej i ofiar katastrofy budowlanej w Siloam, apeluje do słuchaczy. Nie, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie wszyscy, podobnie zginiecie. wszyscy tak samo zginiecie. Co to znaczy? Jezus apeluje, żeby na podstawie faktów nieszczęścia i cierpienia, zarówno w życiu innych ludzi, jak i we własnym życiu, nie stawiać się ponad innymi, nie osądzać i siebie, i innych zwłaszcza, na takiej podstawie, że widocznie zasłużyli na to, co im się dzieje. Więcej jest niewinnego cierpienia na tej ziemi niż cierpienia ludzi, którzy zawinili temu, co się z nimi dzieje. Wymownym świadectwem tego faktu jest Księga Psalmów, gdzie większość modlitw tam zamieszczonych to tak zwane psalmy skargi, gdzie niewinnie cierpiący szukają kontaktu z Bogiem, pytają dlaczego i Bóg im nie odpowiada dlaczego, ale odpowiada im, że jest z nimi w ich cierpieniu i że w tym niezawinionym cierpieniu Bóg doprowadzi ich do pełni życia. Ale taka wiedza płynąca z wiary może być tylko owocem mówienia do Boga. Bóg chce, abyśmy Mu wylewali swoją duszę, gdy nas boli nasze życie i to, co się z nami dzieje. W modlitwach skargi często pojawia się motyw nawet oskarżania Boga o niesprawiedliwość. Bo czymże jest taki los, kiedy nie wywołało się tego cierpienia, nie jest się jego sprawcą, a jednak jest się ofiarą? Czy to ofiarą zła innych ludzi, jak pielgrzymi w świątyni jerozolimskiej, czy też ofiarą zakłócenia harmonii tego świata, jak w wypadku ofiar katastrofy budowlanej w Siloam? Jezus uczy, że w obliczu takich wydarzeń nie należy się zastanawiać, dlaczego takie nieszczęście dotknęło innych, a nie mnie, i wyciągać z tego faktu wniosku, że ci ludzie musieli być zatem gorsi ode mnie, bo mnie to nie spotkało. Nieszczęście innych ludzi nie może być podstawą do osądzania ich życia, mówi Jezus swoim uczniom, ale powinno być impulsem, znakiem, ostrzeżeniem, apelem, szansą dla mnie, aby zmienić moje życie od zła ku dobru, od grzechu do harmonii z Bogiem, od niepodobieństwa do Boga w moim myśleniu, pragnieniu i działaniu, do odnowionej więzi z Bogiem, do odnowionego podobieństwa do Boga w moim myśleniu, pragnieniu i działaniu. Jezus uczy swoich uczniów, aby się nawracali, aby dokonywała się na nich metanoia, mówiąc greckim językiem Ewangelii, czyli zmiana myślenia, zmiana kierunku życia. Bo w przeciwnym razie czeka wszystkich zagłada. Jeśli się nie nawrócą, nie zmienią myślenia. Na jakie? Na myślenie Boga. Jeśli nie zmienią swojego patrzenia na innych ludzi, na historię, która się dzieje i na siebie samych, na jaką mają zmienić i na jakie patrzenie? Mają zmienić na historię Boga, która jest historią zbawienia i mają zmienić swoje widzenie na widzenie Boga, widzenie rzeczy, ludzi, wydarzeń. Mają zmienić swoje pragnienia z pragnień zła na pragnienia dobra. Mają chcieć tego, czego chce Bóg i być tak podobnymi do Niego w swoim myśleniu, pragnieniu i działaniu. Tak apeluje Jezus w obliczu wydarzeń, nieszczęść, które nas otaczają, zagrożeń, które dotykają innych ludzi, jak i nas samych. Wszyscy jesteśmy we wspólnocie ludzkiego losu na tej ziemi. Ale to, czy doświadczenia cierpienia innych ludzi, czy także własne cierpienia są znakiem, aby zmienić swoje myślenie, pragnienie, działanie na podobne do Boga, od niepodobnego do Boga. To zależy od nas. I stąd Jezus podwójnie apeluje za każdym razem w kontekście wydarzeń świątyni jerozolimskiej, w kontekście zamordowanych pielgrzymów. Nie, mówię wam, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I w kontekście ofiar katastrofy budowlanej w Siloam. Nie, mówi Jezus, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. To apel Jezusa do nas dzisiaj, u progu Wielkiego Postu, po to, abyśmy odnaleźli swoje życie, życie podobne do Boga, w świecie, w którym żyjemy, w prawdziwym, realnym świecie, i nie uciekali od wyzwań tego świata. Jezus mówi to również, aby pozbyć się lęku przed tym, co może nam zagrozić, widząc nieszczęście innych wokół siebie. Swoje nauczanie Jezus kończy ilustracją, przypowieścią. Parabola roślinna. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. To obraz szukania przez Boga owoców w ludziach, których stworzył i których chce ratować. Chce, aby żyli, widząc, jak marnują sobie życie, jednak jeszcze ma dla nich cierpliwość i gotowy jest im przebaczać w każdym momencie, gdy tylko będą chcieć. Chcieć, aby Bóg przebaczył. To początek zbawienia, ale właśnie to chcenie jest często najtrudniejszym aktem ludzi. Uznać prawdę o sobie i pozwolić Bogu, aby nam przebaczył. To nie jest takie proste wbrew pozorom. Stanięcie w prawdzie własnego życia, zwłaszcza prawdzie własnej nędzy, niemożności, zła, nie jest końcem historii, ale początkiem. Bo przebaczenie rozpoczyna nową historię, historię Boga z nami. Parabola roślinna o cierpliwości Boga wobec ludzi. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, może wyda owoc. To parabola daru czasu od Boga. Bóg daje nam każdy dzień i to jest dar czasu, dar zbawienia, dar ratowania naszego życia. Można jeszcze bardziej zrozumieć tę ilustrację przypowieści trony Jezusa, kiedy przeczytamy w liście świętego Pawła fragment na temat Izraela i ludów w 11 rozdziale, gdzie Paweł mówi o historii Boga z Izraelem, o odrzuconej miłości, odrzuconym i złamanym przymierzu i o błogosławionej winie, że ta wina Izraela spowodowała w efekcie błogosławieństwo dla ludów świata, które zostały zaproszone do wiary, wspólnoty ludu Boga przez Jezusa Chrystusa. I Paweł wyraża nadzieję, że Bogu starczy cierpliwości, aby również jego lud z góry Synaj odnalazł drogę do Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. I tak byłoby to wielkim znakiem dla całego świata, gdyby lud pierwszego przymierza z góry Synaj i lud drugiego przymierza w Mesjaszu, w Jezusie z Nazaretu, został połączony w jeden wielki lud Boga całej historii zbawienia, od starego do nowego przymierza. I to jest naszą nadzieją w naszym osobistym życiu. Doświadczać jedności z Bogiem i z innymi ludźmi we wspólnocie losu, także we wspólnocie cierpienia, tego niezawinionego, kiedy modli się do Boga skargą, niewinnie cierpiący, jak i tego zawinionego, gdy modli się do Boga grzesznik, prosząc o przebaczenie. To nasza historia i apel Jezusa: nawracajcie się, abyście podobnie nie zginęli. Jest dla nas darem czasu, który mamy od Boga. Darem czasu każdego dnia.